Kłaniam się z Warszawy. Zaczynam od zakazu handlu w niedzielę, który w piątek uchwalił Sejm. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od początku marca handel będzie dozwolony tylko w dwie niedziele w miesiącu, pierwszą i ostatnią. W pozostałe będzie obowiązywał zakaz. Oczywiście sklepy będą zamknięte też, gdy w niedzielę handlowe wypadnie święto. W kolejnych latach ograniczenie będzie jednak coraz większe. Już od 2019 roku handlowa będzie tylko ostatnia niedziela każdego miesiąca, a od 2020 roku zakaz obejmie wszystkie niedziele. Co istotne, od ograniczenia będą obowiązywały wyjątki. Po pierwsze, zakupy zrobimy również w niedzielę przed Wielkanocą i dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Ponadto w Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę sklepy będą mogły być otwarte tylko do godziny 14. Spod zakazu wyłączono jednak sporo typów sklepów i punktów. Handel będzie dozwolony m.in. w sklepach internetowych, piekarniach i cukierniach, na stacjach benzynowych, w niewielkich kwiaciarniach, w sklepach na dworcach kolejowych i autobusowych oraz na lotniskach, na jarmarkach, podczas wydarzeń sportowych czy kulturalnych albo przy cmentarzach. Na niedzielę nie trzeba będzie też wyłączać automatów z napojami czy słodyczami, choć w pierwotnej wersji ustawy także i one miały być objęte zakazem. Wokół ustawy narasta jednak mnóstwo interpretacji, które mogą zwiastować poważny chaos. Na przykład otwarte pozostaje pytanie, czy supermarkety, które same wypiekają chleb, będą mogły być traktowane jak piekarnie i będą mogły w niedzielę pracować. Być może doprecyzuje to Senat, do którego teraz trafi uchwalana przez Sejm ustawa. Inną dużą zmianą przegłosowaną przez Sejm podczas piątkowej sesji głosowań jest zniesienie limitu zarobków, ponad którym dotychczas nie były odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Obecnie osoby, które w ciągu danego roku zarobią 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, czyli około 127 tysięcy złotych, przestają płacić obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Takie reguły obowiązujące w Polsce od 18 lat miały uchronić Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed wypłatą bardzo wysokich emerytur w przyszłości i pogłębianiem nierówności społecznych. Teraz ten argument już do rządu nie przemawia tak mocno, jak wizja dorzucenia dodatkowych miliardów do budżetu. Rzeczony limit, zgodnie z wolą rządu, zostanie więc zniesiony. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmiana będzie dotyczyć około 350 tysięcy osób, a do budżetu popłynie już w przyszłym roku dodatkowe 5 miliardów złotych. Przeciwko tej zmianie protestują wspólnie pracodawcy i pracownicy. Organizacje zrzeszające pracodawców i związki zawodowe apelują w nim do rządu o wycofanie projektu i umożliwienie przeprowadzania rzetelnej dyskusji na ten temat. Ich zdaniem projektowana zmiana, choć krótkofalowo zmniejszy deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to w przyszłości pogłębi nierównowagę dochodów i wydatków funduszu. Zmiany wpłyną na wzrost kosztów zatrudnienia specjalistów, spadek ich zarobków netto, a także prawdopodobnie spowodują ucieczkę w samozatrudnienie albo za granicę. I jeszcze jedna ustawa, którą przegłosował Sejm, a mianowicie ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe prawo wprowadza generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Dotychczas nie można było spożywać alkoholu na ulicach, placach czy w parkach, ale w wielu innych miejscach już można się było ze strażnikami czy policjantami spierać i to skutecznie, jak udowadniały wyroki sądowe. Nowe prawo zakazuje jednak całkowicie picia poza miejscami wyznaczonymi, jednocześnie dając samorządom możliwość ich wyznaczania. Samorządy będą mogły także zakazywać sprzedaży alkoholu w nocy między 22 a 6 rano, a także ustalać maksymalną liczbę pozwoleń na sprzedaż alkoholu w obrębie gminy, ale także w poszczególnych jej częściach. Teraz o skandalu w Polskim Związku Kolarskim. Seks, zastraszanie, a nawet gwałt. Były wiceprezes Związku Piotr Kosmala w sobotnim wywiadzie dla portalu Sportowe Fakty ujawnił, że w związku wykryte zostały nadużycia natury obyczajowej, których skala jest porażająca, jak się wyraził. Według niego chodziło m.in. o zastraszanie, seks z zawodniczkami kadry narodowej, a nawet gwałt. Kosmala powiedział również, że namawiał obecnego prezesa Polskiego Związku Kolarskiego, aby niezwłocznie zawiadomił o przestępstwie odpowiednie organy, jednak ten nie wykazał żadnej aktywności w tej sprawie. Po wywiadzie Piotra Kosmali minister sportu Witold Bańka wezwał zarząd związku do natychmiastowej dymisji i wstrzymał finansowanie ze środków ministerstwa. Wcześniej ze sponsorowania kolarzy wycofał się najważniejszy sponsor, firma CCC. Warto dodać, że skandal obyczajowy nie jest jedynym problemem. Kolarski Związek boryka się z rozliczeniem budowy krytego toru kolarskiego w Pruszkowie, który powstał 2 lata temu, a firma, która go wybudowała, do tej pory nie dostała 10 milionów złotych zapłaty. W związku z nieprawidłowościami odwołany został poprzedni prezes związku, oskarżany o korupcję i fałszowanie dokumentów. Inne problemy ma jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, Dorota R., znana bardziej jako Doda, która w czwartek została zatrzymana przez policję pod zarzutem nękania i udzielania gróźb karalnych wobec jej byłego narzeczonego. Piosenkarka została wyprowadzona z domu w kajdankach i przez kilka godzin była przesłuchiwana w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie. Po południu, po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 tysięcy złotych, została wypuszczona na wolność, ale ma zakaz opuszczania Polski. Adwokat poszkodowanego mężczyzny sugeruje, że piosenkarce może zostać postawiony zarzut wymuszenia rozbójniczego w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, za co grozi nawet 8 lat więzienia. Dorota R. już wcześniej miała na pieńku z byłym narzeczonym, procesowała się z nim m.in. o pierścionek zaręczynowy i zeznawała w sprawie porysowanego samochodu byłego chłopaka. O czym z Warszawy dla Radia SBS, Przemysław Przybylski.